abyśmy to rozważanie snuli w kontekście świata, który ze sobą dzisiaj przywiozłem. Globus. Ten globus zamierzam tutaj zostawić, żeby zawsze przypominał nam o tym, że będąc tutaj zgromadzeni lokalnie, możemy wywierać globalny wpływ na świat. I również przywiozłem ten globus, aby nam przypominał, że nasze miejsce, nasze miasto, nasza miejscowość jest punktem początkowym, jest ważna, ale my mamy na oku świat. Nasz Pan dał nam świat i w obecnych czasach, jak nigdy przedtem, mieszkając tutaj, w Gnieźnie, możemy wpływ wywierać na cały świat. Niech sobie ten globus tutaj stoi, przypomina nam o tym. Dary Ducha Świętego w Gnieźnie. Kto śledzi życie naszych wspólnot, pewnie zauważy, że podobny temat w zeszłą niedzielę omawiany był w K5N. Tytuł brzmiał Dary Ducha Świętego w K5N. Ale dlatego, że teraz w tym trzyletnim okresie współpracujemy bardzo ściśle, razem, dlatego i w Gnieźnie, i w Poznaniu mówimy o spotkaniach z Duchem Świętym, o bardzo ważnym dla nas temacie, o czymś, co myślę, że stanowi jakby centrum duchowego życia chrześcijan. Chciałbym, aby to dzisiejsze rozważanie przyniosło nam pewną korzyść, korzyść, którą tutaj opisałem. Chciałbym, aby ono pomogło nam praktycznie wykorzystywać dary Ducha Świętego, ale w pewnym kontekście, w kontekście naszego powołania i w kontekście wspólnoty Kościoła. Pięknie się składa, że nasz brat Krzysztof powiedział to świadectwo o tym, jak Pan użył go w czasie ewangelizacji w Warszawie, poza Gnieznem, poza miejscem naszego zamieszkania, gdzieś, gdzie mógłby też roznieść poselstwo Ewangelii na świat. Tym światem dla niego czy dla nas jeszcze tydzień temu była Warszawa. W ogóle pamiętajmy o motcie tej naszej serii spotkania z Duchem Świętym. Ono jest zapisane w liście do Efezjan 5:18. Pamiętamy, czytamy tutaj: nie upijajcie się też winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość, ale dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. Niejednokrotnie podkreślaliśmy, że Duch Boży nie jest niechętny do tego, by nas napełniać. Jeżeli w ogóle są jakieś przeszkody, to przeszkody po naszej stronie, w postaci grzechu, w postaci zbyt małego widnokręgu, jaki może mamy w naszych marzeniach, oczekiwaniach. Być może my, zwykle my, ograniczamy wielkiego Boga. Ale jeżeli te bariery pod wpływem lektury Pisma Świętego, pod wpływem modlitwy, pod wpływem kontaktów z braćmi, z siostrami usuwamy, wtedy też Duch może objawiać swoją obecność w naszym życiu w pełniejszy sposób. Jak? To właśnie o tym dzisiaj porozmawiamy sobie. Chciałbym też, żeby teraz, gdy będziemy mówić o darach Ducha Świętego, mówić o tym na tle tego słowa mądrości, które wybrałem z Księgi Przypowieści 29:18. Ono łączy się z tym, że dary Ducha Świętego są wykorzystywane w Kościele. W Księdze Przypowieści czytamy takie słowa: gdzie brak objawienia, tam lud się rozprzęga. Kto przestrzega prawa, temu szczęście. To jest z przekładu dosłownego. A w języku greckim, w starożytnym przekładzie Septuaginty, ten Te słowa zostały przetłumaczone w ten sposób. Na pewno nie będzie miał przywódcy naród nieprawy, ale posłuszny prawu, najszczęśliwszy. To słowo objawienie, ono odnosi się do proroctwa. Ono odnosi się do objawionych przez Boga dyrektyw, że Bóg przez swoich proroków mówi nam, jak mamy żyć, co mamy czynić. On kieruje nas przez swojego ducha, przez swoje objawienie. To odnosi się też do jakiegoś Bożego planu. I zauważmy, że bez tego planu, gdzie brak objawienia, gdzie brak przewodnictwa, gdzie brak tego właśnie nadającego kierunek proroctwa, gdzie brak dyrektywy, tam czytamy, że lud się rozprzęga. Być może powodem, dla którego od dziesięcioleci w naszych wspólnotach na tym terenie panuje harmonia, jest to, że my jesteśmy zawsze posłuszni Chrystusowej dyrektywie. I się dzięki temu nie rozprzęgamy. Przechodzimy przez różne okresy, ale się nie rozprzęgamy. Oczywiście lud, kochani. Lud to przecież jest zespół. Zespół jednostek. Odnieś to do siebie. Jeżeli brak w twoim życiu objawienia, jeżeli w twoim życiu brak dyrektywy, to grozi ci rozprzęgnięcie. Nie wiem, czy znacie to uczucie, kiedy po jakimś projekcie, po jakiejś pracy domowej, po jakimś przedsięwzięciu nagle wszystko wykonasz i jest sukces. Następnego dnia rano wstajesz i nie masz co do roboty. Znacie ten kryzys? Czujemy się jakby niepotrzebni. Kto z was kiedyś przeżył to, że dzieci dorosły i wyszły z domu i zostajemy sami w domu? Jest puste gniazdo. Czasem rodzice nie mogą sobie przez pewien czas znaleźć miejsca. Nie ma czegoś, co im organizuje życie. Właśnie jeżeli nie ma tego czynnika organizującego w naszym osobistym życiu, grozi nam rozprzęgnięcie, przynajmniej na jakiś czas. Stąd tak ważny jest ten fragment i tak ważny jest w ogóle cały ten temat o darach Ducha Świętego w naszym życiu. Moglibyśmy powiedzieć, gdzie jest objawienie, tam jest mobilizacja, tam jest zorganizowanie, tam życie ma sens. Rodzi to poczucie, że nie żyjemy bez celu. Być może dlatego, tak jak zwracamy w naszym konspekcie uwagę, być może dlatego Jezus Chrystus zostawił nam taką dyrektywę. Ta dyrektywa nazywana jest przywilejem wielkiego posłannictwa. Ale my też odkrywamy w nim pewien aspekt proroczy, bo to przecież nie ludzie wpadli na pomysł, że zewangelizujemy świat. Wiemy z Dziejów Apostolskich, że ludzie właśnie nie wpadli na taki pomysł. Ci ludzie w tamtych czasach wpadli na to, że wieść o Jezusie dotyczy tylko Żydów. Jezus objawił nam, dał nam świat. On pozostawił nam objawioną dyrektywę, żebyśmy docierali do najdalszych zakątków. I pozwolę sobie o tym przeczytać, bo to są drogocenne fragmenty. Pierwszy z Ewangelii Mateusza. Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach. Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. I uwaga, idźcie więc i pozyskujcie uczniów. Idźcie, nie siedźcie, wychodźcie na zewnątrz, pozyskujcie nie tylko takich, którym tam coś powiemy i koniec, tylko pozyskujcie uczniów. To tak jakby można powiedzieć, zapraszajcie ludzi do szkoły. Pozyskujcie uczniów ze wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Jezus zorganizował życie Kościołowi. On zorganizował życie wspólnocie wierzących. Kochani, w ten sposób On zorganizował życie tobie i mnie. I tu też odnoszę się do tego świadectwa, które słyszeliśmy z ust Krzysztofa, ale do każdego świadectwa, które odnosi się do tego, że my idziemy do ludzi nie z propagandą, z zaproszeniem do życia i z zaproszeniem do szkoły Jezusa Chrystusa. A drugi fragment też jest wspaniały, na ten sam temat, tylko u Ewangelisty Marka. Czytamy tutaj w 16 rozdziale od 15 wiersza. I powiedział im: idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę wszystkim bez wyjątku. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Co za poselstwo! To, co my mamy nieść światu, oznacza dla świata być albo nie być. To jest poselstwo życia. My głosimy, my rozdajemy polisy na wieczność tym, którzy uwierzą poselstwu Ewangelii. Właśnie w tym kontekście mówimy o darach ducha, w kontekście Kościoła, w kontekście służby. Ale jeszcze kilka pytań. Jak myślicie, co dowodzi, że ta objawiona dyrektywa odnosi się do ciebie? Do ciebie. Do ciebie i do mnie, którzy tu jesteśmy, lokalnie. Co w tym tekście nas przekonuje o tym, gdybyśmy zajrzeli do obu? Ja powiem, że mnie przekonuje to, że Jezus mówi: jestem z wami po wszystkie dni, aż po kres tego wieku, albo do końca świata. Co oznacza, że nasz Pan przewidywał, że ewangelizacja będzie wielopokoleniowa, a zatem, że obejmie ciebie i mnie. Dlatego ten przywilej wielkiego posłannictwa, czy to wypowiedziany w Ewangelii Mateusza, czy wypowiedziany w Ewangelii Marka, wiem, że dotyczy mnie i cieszę się z tego. Dlatego, że nieraz wspominam, że jestem inżynierem budowlanym. Ktoś kiedyś mi powiedział: to, co wybudujecie, za kilka dziesięcioleci przyjedzie spycharz i wyrówna. I to prawda. My widzimy teraz w nowych czasach, ile budowli jest rozbieranych i powstają na ich miejscu piękniejsze. Ktoś pracował nad projektem. Ktoś marnował życie, żeby je wybudować. Potem przychodzi buldożer i równa. Natomiast my mamy poselstwo, które jest zbawcze, wieczne. Po nas nikt nie będzie równał, dlatego że to jest poselstwo o życiu wiecznym. I cieszę się, że ono mnie dotyczy. W jaki sposób twoje życie, moje życie mogłoby się wpisywać i wpisuje się w to objawienie? Gdy czytamy ten przywilej wielkiego posłannictwa, jak możesz powiedzieć o sobie: moje życie wpisuje się w taki sposób w to objawienie? I ja podam mój przykład, bo ja lubię rozmieniać wielkie sprawy na dni kalendarza. Ten przywilej wielkiego posłannictwa jest najważniejszy w moim życiu. Ja widzę zawsze świat. Pomyślałem sobie, że w tym świecie najłatwiej mi będzie dotrzeć do tych, którzy mówią podobnym językiem jak ja. Bo mówię też innymi językami, ale najlepiej po polsku. Pomyślałem sobie, że jeżeli mam iść do świata, jeżeli mam głosić Ewangelię, jeżeli mam głosić po polsku, to gdzie jest przekład na język współczesny? Wiecie o tym, że w świecie ewangelicznym, w okresie, w historii Polski, jeszcze nie było przekładu Biblii, który by powstał w rodzinie kościołów ewangelicznych. Pomyślałem sobie, że trzeba mieć z czym iść. W ten sposób zostałem tłumaczem Biblii. Oczywiście Biblii nie da rady przetłumaczyć samemu tak łatwo. To by była praca, która też rozciągałaby się na długie dziesięciolecia. Dlatego zacząłem mobilizować do tego innych. Między innymi brata Dariusza, który jest pastorem tej wspólnoty. Dziesiątki innych, właściwie nawet mogę powiedzieć setki innych ludzi. Zacząłem mobilizować do tego, byśmy przetłumaczyli Ewangelię. Co z nią? Nie wiem, czy sobie uświadamiacie, że już około 800 tysięcy egzemplarzy Nowego Przymierza, bądź jego części, jest w obiegu wśród Polaków na całym świecie? Czy wiecie o tym, że my jesteśmy pierwsi, którzy dostarczyli Polakom takiej ewangelicznej wersji Nowego Przymierza, jak nikt jeszcze inny? I można to nabyć na całym świecie. W ten sposób my stąd i w tym względzie ja idę na świat. I dzisiejsze poselstwo chciałbym, żeby zmobilizowało nas wszystkich, żebyśmy nawet my, gdy idziemy na ulicę Gniezna, gdy idziemy do domów gnieźnieńskich, gdy zapraszamy przyjaciół, żebyśmy ich mobilizowali do tego, żeby stąd zdobywać świat. Ja to robię w ten sposób, ale słyszałem o pewnym szewcu, który mówi: słuchaj, ja nie jestem tak zdolny jak ty, ale robię buty. Umówmy się, że ja będę ci zawsze robił buty, a ty w tych butach będziesz głosił Ewangelię. Wtedy ja będę miał poczucie, że głoszę razem z tobą. I chcę wam powiedzieć, że właśnie tak jest w misji. Nie możesz powiedzieć, że ty się do tego nie nadajesz. Na początku Ewangelii Jana Jan został zapytany, Jan Chrzciciel został zapytany, czy ty jesteś Mesjaszem? On mówi: nie. Czy ty jesteś Eliaszem? Nie. Czy ty jesteś tym prorokiem? Nie. On tym nie był. Ktoś by powiedział: ja też nie jestem. Ale Jan się mimo wszystko nadawał, bo on był głosem wołającego na pustkowiu. I ty możesz być głosem świadectwa o tym, co Jezus Chrystus uczynił w twoim życiu. W jaki sposób twoje życie mogłoby się wpisywać lub jak się wpisuje w to, w tą objawioną dyrektywę Bożą. I teraz jesteśmy już na drugiej stronie. Jest jeszcze jedno pytanie. Do czego ma się sprowadzać nasze uczestnictwo w tym objawieniu? W tej objawionej dyrektywie. Tu podane są fragmenty z Ewangelii Łukasza oraz z Dziejów Apostolskich. Oba te fragmenty mówią o obecności Ducha w naszym życiu. I pozwolę sobie przeczytać oba. Ten z Ewangelii Łukasza, z 24 rozdziału. Też właśnie w kontekście ewangelizacji, to jest bardzo ciekawe, mówi tak. Zajrzyjmy do 44 wiersza i dalej. To jest taki dłuższy fragment, ale warto go przeczytać. Następnie powiedział: to są moje słowa, które wypowiedziałem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się wypełnić wszystko, co o mnie napisane w prawie Mojżesza, u proroków i w pismach, i w psalmach, przepraszam. Wtedy rozjaśnił ich umysły, aby mogli rozumieć pisma. I ciągnął dalej. Zostało napisane, że Chrystus będzie cierpiał, trzeciego dnia zmartwychwstanie i w jego imię głoszone będzie wszystkim narodom, poczynając od Jerozolimy, opamiętanie dla przebaczenia grzechów. Ponieważ ten przywilej wielkiego posłannictwa dotyczy wielu pokoleń, to my byśmy z powodzeniem mogli powiedzieć, że jego imię, poczynając od Gniezna, poczynając od Poznania, poczynając od Pobiedzisk, poczynając od każdej miejscowości, której jesteś częścią, poczynając stamtąd, opamiętanie dla przebaczenia grzechów ma być głoszone ludziom. I uwaga teraz, wy jesteście tego świadkami. Ktoś mógłby powiedzieć: ja nie mam wymowy. Ale słuchajcie, czy w sądach na świadectwo powołuje się ludzi z wymową? Najinteligentniejszych? Jeżeli tacy się zdarzą, to tak. Głównie nie chodzi o takich. Chodzi o tych, którzy uczestniczyli w zajściach. Ci mogą być świadkami. I właśnie tutaj te fragmenty pokazują, jaki jest związek ewangelizacji świata z darami ducha. Związek jest taki, że my mamy być świadectwem jego obecności w nas. Tylko świadczyć. Chrześcijaństwa nie da się wyrazić. Trzeba się nim zarazić. I my nie jesteśmy powołani, by je wyrażać. ale by nim zarażać, by budzić w ludziach pragnienie poznania Jezusa. Oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś nie ruszajcie się z miasta, dopóki nie zostaniecie wyposażeni mocą, w moc z nieba. I podobne słowa znajdujemy też w Dziejach Apostolskich, bo musimy pamiętać, że Łukasz napisał obie te księgi, zarówno Ewangelię Łukasza, jak i Dzieje Apostolskie. Czytamy tutaj w pierwszym rozdziale i ósmym wierszu: otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami. Tu, w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii i aż po najdalsze krańce ziemi. W tym kontekście, w kontekście ewangelizacji, my rozpatrujemy dary Ducha Świętego i one tak się łączą. Ewangelizujemy świat, ale jesteśmy w nim obecni przez nasze świadectwo. I teraz, jak moglibyśmy, tak jak tutaj mamy na samym początku, w tej części korzyści, jak moglibyśmy praktycznie wykorzystać dary Ducha Świętego właśnie w kontekście naszego powołania i w kontekście wspólnoty Kościoła? Pierwszy krok: zapoznaj się z przesłaniem Nowego Przymierza w kwestii chrztu w Duchu Świętym i darów Ducha Świętego. Ja przygotowałem dla nas wszystkich już wcześniej traktat. Zatytułowałem go Chrzest w Duchu Świętym. Ten traktat każdy dostał w ramach dzisiejszych konspektów. Jeżeli ktoś chciałby w formie elektronicznej, niech da znać, albo pobierze sobie z naszej strony internetowej. Ten traktat wyjaśnia w zwięzły sposób, co mamy na myśli, gdy mówimy o chrzcie w Duchu Świętym. I zaraz na początku tego traktatu jest z pozoru tylko długa, skomplikowana definicja. Ale kto tylko by tą przeczyta sobie, zauważy, że ona nie jest taka skomplikowana. Ona tylko wyraźnie pokazuje, że ten chrzest w Duchu Świętym przez różne osoby w przedziwnie tajemniczy sposób określany, i jest w nim też element tajemnicy, on po prostu oznacza, że Jezus Chrystus wkracza w twoje życie i przemienia je od wewnątrz. To, co w tygodniu mówimy na temat zasad duchowego wzrostu. To, o czym my tu mówiliśmy, gdy mówiliśmy o życiu w Chrystusie. Życie w Chrystusie i życie w Duchu, życie w Bogu, życie Duchem, to są wszystko synonimy jednej i tej samej sprawy. Też tak nazwanego chrztu w Duchu Świętym. To właśnie gdy On wkracza w nas, to On jakby dokonuje w nas podmiany serca. Dokonuje się w nas jakby operacja. Usuwane jest z nas to kamienne, nieczułe serce, nieczułe na Boży głos, nieczułe na potrzeby ludzi. I dawane jest nam serce mięsiste, to, które jest czułe, to, które jest czułe na Boży głos. Tutaj jest też powiedziane, w jaki sposób ten chrzest w Duchu Świętym, to napełnienie Duchem Świętym, ta obietnica Ducha Świętego, to narodzenie z Ducha Świętego, czytam tutaj wszystkie synonimy, których jest więcej, jak ono daje znać w naszym życiu. I tutaj też na dalszych stronach tego traktatu są różne inne pytania dotyczące kwestii chrztu w Duchu Świętym. Nie chciałbym teraz tego wszystkiego omawiać, bo każdy z nas może zrobić sobie studium. Możemy też porozmawiać o tym przy innej okazji, a ja chciałbym, abyśmy koncentrowali się na temacie. Mianowicie, po pierwsze, zapoznaj się z przesłaniem Nowego Przymierza. Ten traktat nie jest ważniejszy niż Nowe Przymierze. Jego rola polega tylko na tym, że ja tutaj zebrałem fragmenty, które na ten temat mówią. Oczywiście my, czytając Pismo Święte na co dzień, i tak do tego samego dojdziemy. Bo nie da się dojść do czego innego, gdy się czyta tą samą książkę. Jednak tu jest, powiedzmy, pewien skrót i do niego zachęcam. A druga rzecz, drugi krok, ponieważ mówimy o świecie, o darach, o świadectwie w kontekście świata, jego ewangelizacji, to na drugiej stronie znajdujemy też sposób, w jaki na świat patrzył nasz Pan Jezus. Jezus Chrystus był zainteresowany tysiącami. nie był kimś, kto mówi: tysiące mnie nie interesują, mnie interesują tylko moi uczniowie. Nie. On był zainteresowany tysiącami. Z tych tysięcy wyłuskał 70. Można by powiedzieć, w najlepszym sensie tego słowa, zmobilizował 70. Tych 70 posłał z Ewangelią. Sam mógł dotrzeć i docierał do miejscowości ziemi Izraela, ale posyłał też innych. My możemy mieć takie spojrzenie na świat jak Jezus. Wśród tych 70, czy spośród tych 70, Jezus po całonocnej modlitwie wybrał 12. A wśród tych 12 miał 3, których zabierał z sobą, którzy towarzyszyli mu w jego najważniejszych momentach życia. Pytanie: czy chciałbyś przyjąć podobny sposób patrzenia na świat? To nie znaczy, że musisz się zaraz zainteresować tysiącami, bo może jesteś osobą, którą interesują te 3 osoby najbliższe. Fajnie, ale nawet jeśli interesują cię 3 najbliższe osoby, to pamiętaj, że te 3 najbliższe osoby być może staną się ewangelistami świata. Może nie bez powodu ktoś porównuje ze sobą Andrzeja i Piotra. Mówi się, że Andrzej przyprowadził do Jezusa Piotra, a Piotr tysiące ludzi. Nigdy nie wiesz, ile osób może przyprowadzić do Jezusa twój kolega, ten jeden, twoja koleżanka, ta jedna. Każdy jest ważny. Z drugiej strony ktoś powie: mnie to interesują wpływy globalne, mnie interesują tysiące, mnie nie interesują jednostki, jakieś tam 3 osoby. Dobrze, ale zauważ te 3 osoby. Chcę powiedzieć, że nawet dzisiejsze spotkanie jest świadectwem tego, że ktoś wykorzystuje zainteresowanie 3 osobami. Ja się interesuję 3 osobami, ale ci, którzy robią film z dzisiejszego rozważania, z tym filmem dotrą do 1000 ludzi. Stąd tu, z tego miejsca będziemy słyszani wśród 1000, a może i 10 tysięcy. Innymi słowy, te kręgi zainteresowań Jezusa mogą być czymś, mogą być naszym poglądem na świat. Przyjmujesz? Przyjmij je. Bo na 3 stronie możesz przekonać się, że podobny sposób traktowania świata miał apostoł Paweł. Jezus, ktoś powiedział, no to jest Bóg i człowiek, ale apostole Pawle mamy człowieka. Możesz przejść przez wszystkie fragmenty, które tutaj wyłuskałem z Nowego Testamentu i przekonać się, że zasadniczo Paweł patrzył na świat podobnie, z tym, że tutaj jest w tym schemacie jedna różnica. Samo centrum, tam gdzie jest plusik albo krzyżyk, tam chodzi o mnie. Znacie to powiedzenie? Najwięcej tatuś może zrobić dla swoich dzieci, gdy kocha ich mamusię. Stąd myślę, że najwięcej możemy zrobić dla świata, gdy kochamy Jezusa. Ta miłość jest czymś, co może roznieść się po świecie. Ta miłość w nas jest czymś, co może pociągnąć świat. Ta treść, jaką Chrystus jest w naszym życiu, może pociągnąć innych z naszego otoczenia. Stąd ważne jest, jacy jesteśmy. Ważni jesteśmy my. Nigdy nie służmy innym kosztem własnego duchowego zdrowia, kosztem naszej własnej duchowej kondycji. To nie chodzi o egocentryzm. To chodzi o to, że dla Boga świadectwo jest tak samo ważne jak świadek. I teraz przechodzimy do 3 kroku. Tu w Gnieźnie nie jesteśmy przecież od wczoraj. Nie zaistnieliśmy wczoraj. Jesteśmy już tutaj bodaj 2 dziesięciolecia, może więcej trochę. i mamy pewien dorobek. To dobrze, że nie musimy tutaj zaczynać od zera. Ja wypisałem niektóre rzeczy, które są samymi skrótami, te rzeczy uzgodniłem z naszym pastorem Dariuszem i chciałbym, żeby teraz on w tej części poprzypominał nam o wspaniałym dorobku, jaki my mamy, który może nas zainspirować, a za chwilę powiemy, jak mógłby nas inspirować. Dariuszu, zapraszam cię.
No, dzięki. Tak, wczoraj taką burzę mózgów mieliśmy na temat tego, co tu w naszej wspólnocie już zaistniało, zadziało. To tak jak tworzy się biznesplan, to zaczyna się od aktywów. Jakie aktywa my mamy? Po pierwsze, zacznijmy od dołu, bo podobnie jak z kamyczkiem wrzuconym do wody, ono robi kręgi, zaczynając od momentu dotknięcia z lustrem wody. Ja, to jest Chrystus we mnie. To jest, myślę, od kilku dobrych tygodni tematem naszych rozważań. I dzisiejsze słowo, które rozpocząłem, też tego dowodzi, że z Chrystusem mogę wszystko, bo Chrystus działa przeze mnie. A więc na ile ja otworzę się dla Chrystusa, tyle będę mógł z Nim zadziałać. Tak jak brat Piotr powiedział, kiedyś zainspirował, zachęcił mnie i odważyłem się powiedzieć pierwsze kazanie. I pamiętam ten dzień do dzisiaj, nawet gdzie to było, w jakim pokoju, bo to było naprawdę dla mnie bardzo ważne. I kiedy po skończonym kazaniu, wydawało mi się, że mówiłem chyba za długo, zapytałem osoby, która ze mną prowadziła nabożeństwo, czy czasami za długo nie mówiłem. Ta osoba do mnie powiedziała, wiesz, 10 minut to nie jest za długo. Od czegoś trzeba zacząć. Od czego ty, ja mogę dzisiaj zacząć? W jaki sposób rzucę ten kamyk w to lustro wody? Druga rzecz to są działania rodzinne i towarzyskie. Tutaj są dwa skróty. Pierwszy skrót, do czego zachęcam, to są grupy domowe. To jest to, co może wyrosnąć w naszym środowisku, abyśmy mogli wszyscy uczestniczyć w tygodniu przynajmniej jeszcze w jednym spotkaniu oprócz tego niedzielnego. Bo to daje nam czas wzrostu, ale to daje nam możliwość, aby zaprosić osoby najpierw na takie spotkanie właśnie towarzyskie, przy kawie, ale też przy Słowie Bożym. Ja też od takich wydarzeń rozpocząłem. I wielu z nas pewnie od takich spotkań rozpoczęło. Druga rzecz to jest KK. Skrót może na razie niewiele mówiący, ale coś, co robi brat Marcin. Klub koszykarski. Jak wiecie, brat Marcin poświęca temu też kawał swojego życia. Ale nie tylko, żeby grać, ale żeby swoje świadectwo zanieść w tą rywalizację sportową. Co ty możesz wprowadzić w ten element, gdzie ty możesz zaistnieć w tych towarzyskich i rodzinnych spotkaniach. Dalszy krąg, to są kolejne osoby, do których mogę dotrzeć, to są działania tygodniowe. I tutaj mamy oczywiście tą grupę wzrostu, która zrobiła się taką naprawdę systematyczną, gdzie dotykamy kwestii ludzi, którzy chodzą już w Chrystusie. Jaki potencjał z Chrystusem możemy osiągnąć. Są spotkania modlitewne każdej środy, ale możesz mieć taką grupę także w swojej miejscowości, jeśli dojeżdżasz, czy też w swoim domu. Ale to już mamy, grupy modlitewne. I mamy też cotygodniowe odwiedziny w domu dziecka. Tam też możemy spędzać czas, spędzamy czas, a przez to niesiemy świadectwo miłości Chrystusowej. Kolejny krąg to są działania lokalne. To są przede wszystkim regularne spotkania właśnie. W ramach też takiej wymiany, nazwijmy ją K5N. My możemy też uczestniczyć w spotkaniach K5N. K5N uczestniczy też w naszych. Też mogą być to i są działania wśród dzieci. Pamiętamy, organizujemy też na przykład kluby 5 dni. Kiedyś organizowaliśmy kluby dobrej nowiny. Organizujemy też chrześcijański dyskusyjny klub filmowy. Mieliśmy jako Bread of Life zaprosiliśmy na te wykłady o małżeństwie. Wcześniej mieliśmy ciekawe obrazy filmowe. Myślę, że to dalej będziemy kontynuować. To jest właśnie też taki element tego, który może służyć nam, naszej wspólnocie, do tego, aby zasiewać ziarno, aby zapraszać ludzi na spotkania. I ten najszerszy krąg, który nazywamy działaniami globalnymi, no to przede wszystkim to, o czym już brat Piotr powiedział i w czym już od jakiegoś czasu jesteśmy. Internet, umieszczane nasze rozważania coniedzielne. Mamy też stronę na Facebooku. Jeśli umieszczamy informację o jakimś wydarzeniu i każdy z nas kliknie udostępnij, to wiecie, że mamy do setek ludzi dostęp. Takie informacje docierają, z moich statystyk wynikają, do 400, nawet do 500 osób. A więc przez to docieramy. Mamy stronę internetową, mamy ten front page na Facebooku. Nagrywamy nabożeństwa, nagrywamy rozważania także w formie telewizyjnej. Mamy EIB, czyli fundację, która jest i wydawnictwem, ale też takim, powiedziałbym, ośrodkiem trochę naukowym, ale w wymiarze duchowym oczywiście. Mamy Forum Duszpasterskie i Instytut Katechetyczny. Przez to naprawdę mamy możliwość i to czynimy, kształcąc kolejne osoby, które pójdą do dzieci, pójdą do dorosłych. Obecnie obejmujemy, kochani, jako tutaj wspólnota w Gnieźnie, całą północno-zachodnią Polskę. Od Szczecina po Gdańsk. Dół mamy aż do Kalisza, Leszna. Te tereny obejmujemy jako wspólnota. Bread of Life to jest fundacja, która przecież w dużej części jest naszą fundacją. Jest NLC. Co tydzień, dzisiaj wyjątek. Ale nie dlatego, że nie chcieli przyjechać, bo pojechali z misją. Są panowie, którzy przyjeżdżają tutaj, aby usłyszeć o Bogu, ale też, aby poznać tych, którzy w swoim życiu niosą i świadczą Chrystusa. To jest zetknięcie tych ludzi niekiedy po raz pierwszy z naprawdę wierzącymi ludźmi. Mamy też Szytnicę Środowiskową, która gromadzi dzieci z miasta. I mamy też misję w więzieniach. Już dwóch. Zaczęło się od Gębarzewa. Brat Jacek przecież wielokrotnie mówi, a teraz nawet Potulice. Zasięg kolosalny. Mała wspólnota. A jaki już mamy potencjał? Ale to nie jest ostatnie słowo. To nie jest coś, na co nasz już stać i więcej nie zrobimy. Nie, to jest coś, od czego zaczynamy. To są nasze aktywa, z którymi możemy pójść dalej. Ale możemy tych literek tworzyć znacznie więcej. Ta nasza działalność, nasze zaangażowanie może być większe i do tego też jest specjalna wkładka do dzisiejszego konspektu, o której też brat Piotr zapewne za chwilę powie, do czego zachęci, a do czego też będziemy wracać.
Dzięki. Ja jeszcze chciałbym dorzucić tutaj coś, co wydaje mi się naprawdę niesamowite. Słuchajcie, czy zdajecie sobie sprawę, że my jako wspólnota ewangeliczna w tym mieście jesteśmy jedyną wspólnotą, która ma taki budynek? Kiedy się coś już ma, to można to nie docenić. Można nie chcieć tu przychodzić, można nie chcieć tu posprzątać, można nie chcieć zadbać o wygląd. Tacy jesteśmy, potrafimy się poddać rutynie, ale wiecie co? Ja mam prawo to powiedzieć, dlatego że w Poznaniu K5N nie ma budynku swojego. I powiem wam, że gdybyście przez chwilę nie mieli, a były takie czasy, kiedy nie mieliśmy budynku, to cały ten sprzęt, który tu mamy, trzeba wynieść, po sobie wynieść. Jest to ogromna robota, która w K5N zabiera 2,5 godziny przed spotkaniem i około godziny po spotkaniu targania ciężkiego sprzętu, na przykład nagłaśniającego, który bardzo dużo waży. Im lepszy, tym więcej waży. Tutaj moglibyśmy zrobić mnóstwo wspaniałych, przepięknych rzeczy w tym nowoczesnym, wspaniałym budynku. Powiem wam, że jedna z obecnych tutaj moich córek kiedyś mnie zainspirowała. Mówi, tato, mieszkamy w takim dużym domu. Zróbmy z niego użytek. Pomyślałem sobie, no tak, robiliśmy z niego użytek, kiedy dorastałyście, ale teraz faktycznie nawet ona się wyprowadziła. I sobie pomyślałem, że zamienimy nasz dom w kilkanaście studiów filmowych i w rozgłośnię radiową. Dlaczego nie? Tutaj, jak liczę, w tym budynku mogłoby być lokalnie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć stanowisk, gdzie moglibyśmy nagrywać programy telewizyjne na jakikolwiek temat, dla dzieci, dla starszych, cokolwiek. Mówię o tym, nie musimy tego oczywiście robić, ale mówię o tym, bo takie mamy możliwości. I teraz przejdźmy do czwartego punktu. Zainspiruj się planami wspólnoty. Tu mówiliśmy o dorobku w trzecim punkcie. Teraz zainspiruj się planami wspólnoty. Wiecie, jakie mamy plany? Na razie bądźmy szczerzy. Myśmy te plany podjęli razem z bratem Januszem, razem z bratem Dariuszem, tylko w części za wiedzą całej wspólnoty. Ale teraz zachęcamy, czy w najbliższym okresie, w najbliższych latach będziemy zachęcać wszystkich. Włączmy się w te plany wspólnoty. Kręgi zainteresowań wspólnoty w przykładowych liczbach, na przykład do 2016 roku. Tu chcę powiedzieć, że te liczby to jest przykład. To nie jest coś, co musi być osiągnięte, ale coś, co może zainspirować nas w naszym myśleniu. Co powiedzielibyście, gdybyśmy razem jako wspólnoty składali się z 5000 ludzi, którym podajemy duchową strawę, którzy szukając czegoś, pytając o coś, sięgają na naszą stronę internetową. Co byśmy powiedzieli, gdyby ta wspólnota tutaj liczyła około 500 osób i było kilka nabożeństw w niedzielę? Co powiedzielibyśmy o tym, gdyby w najbliższym czasie dołączyło do naszej wspólnoty około 50 ludzi? Może być więcej, ale pomyślmy w tych kategoriach. Zwykle, gdy się buduje jakiś budynek, to się zaczyna od fundamentów. I chociaż nie stoi jeszcze budynek, nie ma, nic nie ma, to jednak projektant już przewidział w fundamentach, jak duży ma być ten budynek. I to mi bardzo pomogło. Czasem, gdy jeszcze nic nie ma, warto pomyśleć, co ma być. Bo czasem już od początku warto ustawić odpowiednio fundamenty. Co na przykład, gdybyś pomyślał o jakichś 5 osobach, którym przekazujesz to, czego się nauczyłeś od Chrystusa na przestrzeni lat? Wiele rzeczy, o których my tu mówimy, ludzie o tych sprawach nigdy nie słyszeli. Co gdyby w okresie 2,5 roku najbliższego, gdybyś postanowił jakieś 5 rzeczy ociągnąć, to jest w tym najmniejszym krążku. Na przykład 3 razy Biblię przeczytać. Na przykład podzielić się Ewangelią i zaprosić do zbawienia 2-3 osoby. Czy wiecie, jakie mamy cele wspólnoty na te 2,5 roku, czy właściwie 3 lata, ale to już pół roku mija? Mówimy, pierwszy cel to Jezus Chrystus. To, co podkreślamy. On ma być rdzeniem naszego życia. On ma być tym motorem. Dlatego mówimy o spotkaniach z Duchem Świętym. Dlatego akcentujemy dary Ducha Świętego. Bo Jezus Chrystus ma nas przemieniać od środka. Po drugie, mówimy o tym, że jesteśmy ważni jako rodzina. My jesteśmy ważni. Ja, ty, nasze dzieci, nasi rodzice. To jest wszystko ważne. Zaplanuj czas, żeby móc wywierać wpływ na nich. I 3, świat. Będąc lokalnie, chcemy wywierać wpływ globalnie. I teraz jako 5 krok proponujemy, abyśmy być może już dzisiaj po spotkaniu, gdy przejdziemy sobie piętro wyżej, na kawę, na herbatę, na rozmowę, żebyśmy mogli nawet teraz zacząć sobie dyskutować. W rozmowie z Bogiem, z nowym przymierzem w ręku, odpowiedz sobie na pytanie, co mnie fascynuje, co mnie denerwuje. Bo to się łączy z tym drugim traktatem, który mamy wewnątrz, z darami Ducha Świętego. One są opisane tutaj na początku, właściwie na połowie strony. Tylko jest, czym są te duchowe dary, że jest to przejaw obecności Boga w nas. Mowa jest też o tym, że te duchowe dary nie są wszystkim, co Bóg widzi w naszym życiu, bo Bóg też kształtuje w nas charakter. Kształtuje w nas charakter. Często ten charakter kształtuje przez cierpienia, przez trudności, czasem właśnie w próbach, które dla nas stanowią radość numer jeden, kształtuje się nasza nieugiętość. I mowa jest o tym, że duchowy dar to jest w stosunku do naszego naturalnego talentu, naszych naturalnych predyspozycji, tak jak prąd do drutu, jak prąd do przewodu. Każdy z nas ma coś, co lubi, albo co zaczął lubić jako człowiek nawrócony, człowiek w Chrystusie. Albo ma coś, czego nie lubi. Ma coś, co go denerwuje. Obie rzeczy są ważne. Jeśli coś lubisz, to jest jeden z ważniejszych argumentów, że w tym kierunku Bóg chce cię powołać. Bóg chce cię obdarować. Kiedy nasze dzieci dorastały, we wszystkich waszych rodzinach, w mojej też, to my rodzice przyglądaliśmy się, co dzieci interesuje i staraliśmy zapewnić im rozwój w tych dziedzinach, które ich interesują. Z rodziców, przynajmniej w naszym domu, nikt nie mówił, że ty się interesujesz malowaniem, nie, nie, będziesz grać na instrumencie, jak małpę, a nauczę. Nie mówili. Ktoś się interesował muzyką. Nie mówiliśmy, zostaw instrumenty, ty masz rysować i tak dalej. Staraliśmy się wspomóc w zainteresowaniach. Jeżeli masz jakieś pasje, to może Bóg chce je dowartościować, pomóc ci, dając ci Ducha Świętego i powodując, że ten duchowy prąd będzie przez ciebie płynął. Jeżeli coś cię irytuje, to też ważne. Bo jeżeli ktoś wie, czego nie lubi, to już dużo. To oznacza, że chyba wie, co mógłby lubić. I to jest drugi ważny element, który powoduje, że przyglądając się dorobkowi naszej wspólnoty, myśląc o planach naszej wspólnoty, widząc przed sobą świat, mając sposób patrzenia na świat, który charakteryzował Jezusa. Możesz czytać sobie krótkie wzmianeczki o duchowych darach i myśleć sobie, mnie najbardziej pociąga choćby ten. Jeżeli każdy z darów jest opisany w krótki sposób, czasem dosłownie kilka zdań, gdybyś chciał się zainteresować więcej czymś na ten temat, możesz sięgnąć do Biblii. Ja również opracowałem na każdy z tych temacików, na każdy z tych krótkich linijek cały artykuł dotyczący konkretnego duchowego daru. Oczywiście nie ma go tutaj, bo to by była książka w wielkości około 200-250 stron. Nie ma sensu o tym mówić. Ale kogo to interesuje, to oczywiście w tym zakresie, w jakim go interesuje, niech da nam znać. I właśnie mając na uwadze ten traktacik, w środku mamy też rodzaj karty zwrotnej. Tak? Kościół ludzi wolnych, twórczych, misyjnych, to znaczy twój i mój, bo taki chcemy Kościół mieć. Ludzi wolnych, ludzi, gdzie nie panuje mus, ale gdzie panuje wolność, gdzie nie zakazujemy, ale gdzie porywamy do rzeczy pięknych, szlachetnych, wspaniałych. I tutaj też mamy, zauważcie, podobne kręgi zainteresowań jak w konspekcie. Tylko tutaj możesz, mając przed sobą dary duchowe, swoje fascynacje, swoje irytacje, zacząć wpisywać, gdzie ty widziałbyś siebie. Można też to wyjaśnić. Można dopytać. I taką kartę można, nie trzeba, można zwrócić bratu Dariuszowi albo mnie. To jedno i to samo. My się potem porozumiemy. Bo chcielibyśmy zobaczyć, co w najbliższych latach razem w Gnieźnie, w K5N, w Kaliszu, bo Kalisz dołączył też do nas, co moglibyśmy zrobić dla siebie, dla naszych rodzin, dla świata. W Duchu Bożym, jako ludzie, którzy są świadectwem Jego obecności w nas. Jeżeli ktoś to sobie wypełni, niech nam da. Jeżeli ktoś będzie miał dodatkowe pytania, to oczywiście jesteśmy dostępni na poczcie elektronicznej, jesteśmy dostępni pod telefonami, mamy przeróżne spotkania. Nie kończmy tych spraw dotyczących życia w Duchu Świętym na tym spotkaniu. Niejednokrotnie jeszcze do tego tematu powrócimy, dlatego że właśnie chcemy, aby stąd stało się tak, jak objawił nam Jezus, abyśmy szli i dotarli do najdalszych zakątków świata, żeby w Duchu Świętym to właśnie organizowało nam życie i zabezpieczało przed rozprzęgnięciem. Powstańmy do modlitwy. Drogi Ojcze,